www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Nie wiem, czy pan by chciał w związku z piosenkami, które przyniosłem o Jeruzalem dzisiaj, temat żydowski poruszyć, bo mam jeden, który mnie poruszył.
Ale bardzo chętnie, szczególnie, żeby jak pomyślałem sobie, ach nie no, wyskoczmy na głęboką wodę, o ile tam jest woda. Chociaż jak słuchałem piosenki, to pomyślałem sobie, że akurat Izrael jest przykładem państwa, gdzieś dobry system szczepień działa i że teraz to jedno z niewielu miast, gdzie można sobie rzeczywiście spacerować swobodnie.
Nie, po całej Florydzie może pan se swobodnie spacerować, proszę pana, no to nie jest jedyne miejsce na świecie.
No nie jest jedyne.
W Afryce nie ma w ogóle tego zjawiska. Na Zanzibar sporo Polaków lata z braku innych kierunków, to zaczęli latać na Zanzibar, piękne miejsce i tam też może pan sobie walking. Meksyk jest otwarty, stosują jakąś grę pozorów w Meksyku, ale w zasadzie to pan chce maskę, to pan zakłada. Teksas też jest dobrym stanem. Ostatnio senator Ted Cruz pogonił jednego z dziennikarzy, bo on stoi, udziela wywiadu za plecami koledzy jego, ale w odległości takich tam nawet 10 metrów chyba, następni w kolejce. Senatorowie wybierali się pod granicę Teksasu z Meksykiem, żeby opowiedzieć o tym, jak Biden zawalił sprawę. No i z tej okazji wywiad, a dziennikarz, żeby się czepnąć czegoś, to wyskoczył i mówi do senatora Cruza, może by pan maskę założył. A senator Cruz z dwutaktu mu odpowiedział, pokazując najpierw palcem na kolegów, ale po co? My tu wszyscy zaszczepieni od dawna, więc po co? A po drugie, może się pan odsunąć trochę dalej, żeby się pan czuł komfortowo i pan będzie miał 4 dystanse ode mnie, jak panu jeden za mało. I jeszcze może pan sięgnął do kieszeni założyć sobie moją maskę na siebie. Jak się pan będzie lepiej czuł od tego. To są wszystko argumenty logiczne, natomiast druga strona nie posługuje się oczywiście logiką w tej sprawie.
Ale to skoro już jesteśmy tutaj, to może wątek żydowski jeszcze wróci, ale skoro padło dziennikarze, Stany, konferencja, no to ja nie mogę nie zapytać, że tak użyję tego wyświetlonego zdania, no konferencję Joe Bidena, pierwsza konferencja prezydenta, trochę to trwało i jakie refleksje?
Tylko niech pan nie zapomni o temacie żydowskim, wie pan, bo tutaj...
Nie zapisałem, jest
taki teaser. W segmencie C może się wątek żydowski
na
pojawi,
sam koniec.
Poruszył mnie.
Dla najwierniejszych słuchaczy.
Zwykle tak jest, proszę pana, że jak się poruszy wątek żydowski, to jest na sam koniec. Kariery, audycji, angażu w gazecie, to zwykle tak jest, proszę pana, że to jest temat kończący karierę osoby, która go poruszyła. Proszę bardzo.
To dajmy sobie jeszcze te 30 minut rozmowy o polityce amerykańskiej, a potem zakończymy przynajmniej audycję wątkiem żydowskim. No dobrze, Joe Biden wyszedł też bez maski i odpowiadał na pytania, chociaż nie były to pytania najlepszego czy największego kalibru.
To już pan skomentował, proszę pana. Ja mogłem podać kilka przykładów tych pytań, by sobie słuchacze sami ocenili, co to są za trudne pytania. Oj, jakie trudne. Po pierwsze, to była najpóźniejsza pierwsza konferencja. Podają, że od 100 lat, ale ktoś inny sprawdził, że to jest jedyny prezydent, który po objęciu urzędu spotkał się z prasą tak późno. Jeden się spotkał później, bo czekał na odpalenie pierwszych gazet w Stanach Zjednoczonych. Czyli nie było jeszcze prasy wcześniej. I ten prezydent, jeden się spotkał z Amerykanami, jak się uruchomiły stosowne gazety. To wtedy była konferencja prasowa, na którą czekaliśmy dłużej niż konferencja Bidena. On był przygotowywany od miesiąca do niej. Leki brał i treningi brał i to niewiele dało. Musiał w końcu wyjść z taką biblioteką karteczek, co jest przerażające, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest zorientowany na bieżąco z głowy w ważnych sprawach światowych i amerykańskich, tylko ma fiszki. Te fiszki z boku fotografowie udało im się je na długich obiektywach sfotografować, więc miał na przykład fiszkę z nazwiskami dziennikarzy, którzy byli na sali, nie było ich wielu, i fotografiami, żeby był w stanie skojarzyć coś bardzo ważnego w Ameryce, imię osoby z twarzą. Prezydent jest podziwiany za to, każdy amerykański prezydent. Jak już zostanie prezydentem, to znaczy, że ma tę kwalifikację dla Amerykanów bardzo ważną, że łączy twarz z imieniem. I potrafi człowieka po 3 latach spotkać i powiedzieć: o, Jake, jak miło cię widzieć, wiem, że masz żonę i 2 dzieci. To robią wszyscy. Clinton był sławny, że pamiętał naprawdę, miał w głowie całe stosy takich fiszek, ale we własnym mózgu. Natomiast Biden miał tych 12 dziennikarzy rozrysowanych na karteczce, do której ciągle sięgał. Była ustalona kolejność pytań. W Ameryce jest 5 wiodących stacji telewizyjnych. U nas jest TVP, Polsat i TVN. U nas są 3 wiodące, a potem jest drobnica, tak to nazwijmy. W Ameryce jest 5 wiodących. Alfabet najpierw, ABC, CBS, CBS, CNN i tak dalej. I jeszcze jest Fox News. I dziennikarz Foxa nie dostał możliwości zadania pytania. Nie było go. Od początku go nigdy nie było na fiszce. Na konferencjach prasowych, które rzecznik prasowy Białego Domu prowadzi, ten dziennikarz czasami dostaje odpowiedzi na pytania, natomiast no, jak z prezydentem chce gadać, to jak prezydent wychodzi, on musi wrzeszczeć pytanie za prezydentem i czasami prezydent mu coś tam odpowie, prezydent Biden. Trump podchodził do prasy jak do narzędzia komunikacji z narodem. Uważał, że jego obowiązkiem jest odpowiadanie na pytania i zaczynał konferencję od najgroźniejszych dla siebie dziennikarzy. Otwierał konferencję od konfrontacji z tym, który i tak się wyrwie prędzej czy później, czyli mówi: dobra, fake news, CNN, proszę, proszę, niech pan zadaje. I odpowiadał, potrafił odpowiadać przez 2 godziny, aż się wyczerpały wszystkie pytania z sali. To nie było ograniczone. U Bidena ograniczone maksymalnie, wiadomo było, ile to potrwa. Pytania były zadawane z fiszek, on z fiszek odpowiadał i gubił się w fiszkach. I na pytanie na przykład o kryzys graniczny, bardzo delikatnie zadane i tak sformułowane w kierunku, żeby wiedział, co odpowiedzieć, no, dziennikarzy nie dopuszcza się do granicy, do tych wszystkich obozów, w których trzymane są dzieci. Jakiś budynek jest przewidziany na 80 osób i tam 360 dzieci wpakowano. I śpią na boczku, bo nie ma miejsca. I żeby się przewrócić na drugi boczek, to na komendę się muszą przewracać stłoczone dzieci. Zdjęcia wypłynęły, bo przedarło się tam kilku oficjeli, których nie można było nie wpuścić. Na przykład demokratyczny kongresmen poszedł z własną komórką i zrobił zdjęcia, bo się wkurzył. Już nawet demokraci się wkurzają na ten kryzys i na Bidena i na to, że nie wpuszcza dziennikarzy. I dziennikarze zadali mu to pytanie niewygodne, najbardziej niewygodne. To kiedy nas pan dopuści? No jak już tam zrobimy to, co mamy zaplanowane, że chcemy zrobić, odpowiedział Biden. Czyli teraz was nie wpuścimy, bo jest bałagan, natomiast jak posprzątamy, to wtedy was wpuścimy, żebyście nie zobaczyli bałaganu, tylko posprzątane. Dziennikarka nie wytrzymała, chociaż lewicowa, i odruchowo zapytała: ale czy mógłby pan wyklarować konkretnie, kiedy to będzie, kiedy nas pan wpuści? Jakaś data? I Biden na to odpowiedział: żeby była jasna sprawa, nie wiem. Powiedział: to make it absolutely clear, I don't know. No to i takich odpowiedzi od Bidena mieliśmy kilka, że on po prostu nie wie. Albo zaczyna odpowiadać i się gubi i zawiesza w połowie, to może telewizja jakaś pokazywała w Polsce, zawiesza w połowie odpowiedź, mówi: to już chyba dość powiedziałem. Żałosne było na to patrzeć, ale też przerażające, bo to jest przywódca największego mocarstwa na świecie, które tonie, opada nad razem z resztą świata. No i ten facet, wiadomo, że nie rządzi. Pytanie, kto rządzi? Kto wydaje te dekrety, kto mu daje do podpisu, kto tam rządzi, nie wiemy tego, a to powinno być jasne, bo naród powinien rządzić przez wybranych przez siebie przedstawicieli, a nie jakiś aparat, który stoi za figurantem, za marionetką.
Też co do kryzysu migracyjnego, bo to się dzieje w końcu niedaleko od pana redaktora, jeżeli wziąć pod uwagę rozmiary Stanów Zjednoczonych. Tam padła taka sugestia z ust Joe Bidena, że to nie on odpowiada za kryzys, tylko nikt inny, tylko Donald Trump oczywiście, że to jest jego wina, no i huraganów i innych zjawisk, bynajmniej nie Joe Bidena i jego słów.
No tak, ale nawet gdyby to była prawda, to już upłynęło 100 dni i teraz to już pytamy, ponad 100 dni urzędowania, pytamy, co ty zrobiłeś w tym czasie z tym kryzysem. Nie interesuje nas już teraz konstatacja, że coś się zaczęło za czasów Obamy. Tylko pytamy Trumpa po 100 dniach, dobra, tam Obama, co ty zrobiłeś teraz tu za nasze pieniądze, co wykonałeś z tym kryzysem? Tylko Bidena nikt tak nie dociska. On mówi, że to wina Trumpa. W porządku, niech będzie, że wina Trumpa, co jest nieprawdą. Nieprawdą jest, że to jest wina Trumpa. Podawał nieprawdziwe dane Biden, przeróżne. I to dziennikarze nawet lewicowych stacji telewizyjnych wychwycili i w komentarzach potem się pojawiło delikatnie, no że tutaj się, no, minął się z prawdą troszkę, no to... Natomiast to jest nieważne, kto spowodował, znaczy ważne jest, że Biden spowodował kryzys, ale przy pytaniu takim, co teraz z tym kryzysem, interesuje nas wyłącznie, co teraz ty z tym kryzysem ty robisz, Bidenie. Tylko to nas interesuje. No, nic nie robi, powiększa kryzys. To nie jest tak, że to jest daleko ode mnie, bo cała granica Teksasu, cała granica Nowego Meksyku, cała granica Arizony, cała granica Kalifornii, cała granica południowa Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili otwarta. Nie ma granicy. W związku z tym mówienie o tym, że Stany Zjednoczone mają jakąś południową granicę, to jest opowieść sprzed pół roku, kiedy ta granica była i pilnował jej Meksyk jako swojej północnej granicy. Prezydent Meksyku Obrador współpracował, chociaż lewacki, współpracował z Trumpem bardzo dzielnie, wysłał kilkadziesiąt tysięcy wojska na swoją północną granicę, bo go Trump do tego przekonał różnymi lewarami i pilnowali od swojej strony granicy. Ktokolwiek przekroczył granicę nielegalną, był odsyłany na drugą stronę do Meksyku i tam miał poczekać na rozpatrzenie swoich papierów. To bardzo zniechęciło tłumy ludzi z Nikaragui, z Salwadoru, z Gwatemali do wchodzenia na teren Meksyku. Południowe granice Meksyku też były pilnowane. Jak z Gwatemali jakaś karawana ludzi próbowała się wedrzeć z intencją taką, że przejdzie do Stanów Zjednoczonych, to Meksykanie zatrzymywali na swojej południowej granicy, tam gdzie się dało, a jak się jakieś tłumy przedarły, to na północnej drugi raz zatrzymywali i dopiero trzecia falanga to był amerykański mur. I jeszcze odsyłanie do domu. To wiele osób zniechęciło, bo jak ja mam zapłacić mafii $5,000 za przemyt do Stanów Zjednoczonych i ostatecznie on mi się nie uda, to straciłem 5,000. Wczoraj oglądałem w telewizji faceta, który się pofatygował na granicę i on pokazywał opaski, które zakłada mafia meksykańska tym osobom, które nielegalnie przekraczają granicę, głównie dzieciom w tej chwili. Bo sztuczka polega na tym, że przejdzie dziecko, to potem na zasadzie łączenia rodzin, dziecko już jest w Ameryce, no nie odsyłamy samotnego dziecka, tylko niech matka do dziecka przyjedzie. A jak matka do dziecka przyjedzie, to potem możemy liczyć na to, że ona zabierze grzecznie to dziecko i wróci do swojego kraju, ha, 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 nieprawda, już zostanie w Ameryce na zawsze. Na tym ta sztuczka polega. Mafia zakłada wszystkim przekraczającym granicę opaski z GPS-em, z małym chipem w środku, takim chipem, który chcą państwu wszczepiać pod skórę, na dłoni bądź na czole. On się aktywuje, bardzo długo działa, ale aktywuje się też z jakichś mikroprądów, które płyną w organizmie. W nieskończoność może siedzieć pod skórą. I to ten znak bestii, który chcą nam wszczepić, to w tej chwili państwo to mają na rękach, jak ktoś pojedzie do hotelu All Inclusive. W Meksyku takich hoteli jest pełno, technologie mają przećwiczoną, zapłaconą, mają maszyny i tak dalej. Wydają opaskę, w recepcji zakładasz opaskę i możesz tą opaską płacić za drinki, szwendać się po hotelu, wszystkie drzwi się przed tobą otwierają i tak dalej. W tej chwili mafia meksykańska zastosowała te same opaski i wie w związku z tym, gdzie są poszczególne osoby. Obserwuje na systemach komputerowych swoich, gdzie dana osoba trafiła. Obserwuje też takie zjawisko, że ktoś nie chce zapłacić za przemyt, oszukał mafię, powiedział, zapłacę ci $5,000, jak trafię do Stanów Zjednoczonych, odpracuję, znajdę jakąś nielegalną robotę, przeleję wam na konto pieniądze, w porządku. Ale ktoś chce być sprytny, odcina taką opaskę i ją wyrzuca. Mafia widzi, że ta opaska się nie rusza, że się nie rusza przez miesiąc, No to niemożliwe. Do kibla nawet nie poszedł, tylko siedzi w jakiejś dziurze. Wiedzą w związku z tym, że ten człowiek odciął opaskę. I wtedy idą po jego rodzinę w oryginalnym kraju, bo w chwili wydania opaski na terenie Meksyku mają adres, imię, nazwisko, rodzinę. I umowa jest taka, jak ty się zerwiesz z opaski, przekroczywszy granicę Stanów Zjednoczonych, to my z twojej rodziny ściągniemy to $5,000 razy 3. W związku z tym nikt opasek nie zdejmuje. Nawet jak Straż Graniczna komuś odetnie opaskę, to ludzie walczą o to, żeby ją zachować w kieszeni, bo się boją, że mafia pójdzie po ich rodzinę. I zarabia mafia jakieś $150 milionów dziennie. Tak powiedział wczoraj dziennikarz. Mnie się zdaje, że się pomylił, że miesięcznie, ale to są takie kwoty. Joe Biden poprzez zlikwidowanie granicy południowej finansuje najgorszą mafię na świecie miliardami dolarów w skali rocznej. To jest taki budżet, który oni mają za to, że posyłają ludzi przez granicę z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. No i u pana słyszę policja.
Nie, u mnie jedzie karetka na Górnym Mokotowie, bo tutaj nieopodal szpital. A rzeczywiście u nas w szpitalach nie jest za wesoło, to mogę panu zaręczyć, ale te stany bardziej mnie
intrygują. Proszę pana, w szpitalu to ma być wesoło? W szpitalu to co to? Szpital to jest cyrk? W szpitalu ma być wesoło? Na wyjściu ze szpitala ma być wesoło? O, wyleczyli mnie. Natomiast wewnątrz szpitala to ma być robota po prostu. No, u szewca ma być, jak panu naprawiają samochód, na przykład w warsztacie samochodem, wesoło ma być? No przede wszystkim ma być porządnie zrobiona robota. Wesoło może być przy okazji, no.
Nie, wesoło to był spory eufemizm. Łóżka na korytarzach w Warszawie zabrakło respiratorów. Podobno, więc stąd ten eufemizm, że jest niewesoło.
Sytuacja
jest
trudna. Bardzo dobrze,
bo
nie zamordują części osób, jakim zabrakło respiratorów. Ja to powtarzam od początku pandemii i lekarze to powtarzają. Respirator do COVID-u nie pasuje. Butla z tlenem, zagęszczony tlen pasuje, bo płuca są mniej wydolne, ale jednocześnie są słabe, więc nie respirator, który pompuje pod ciśnienie, bo ci porwie płuca. Zabija się pacjentów respiratorami, więc jak ja słyszę, że zabrakło respiratorów, to się cieszę, bo wtedy gościa podłączą pod butlę z tlenem i mu życie uratują.
Nie będę tutaj kruszył kopii, bo nie jestem lekarzem ani ekspertem, a intryguje mnie cały czas to pytanie, które pan redaktor zadał i zostawił bez odpowiedzi. Zostawił pan redaktor nas rozdrażnionych i niepewnych, kto rządzi za Joe Bidena. I to pytanie mi się zagnieździło w mózgu i nie chcę odejść. Rzeczywiście, jak się widziało prezydenta Stanów, to on nie wyglądał na lidera na tej konferencji.
No jak oglądaliśmy tę konferencję prasową, to się człowiek zastanawiał, co łatwiej było oglądać, jak się 3 razy rypnął na schodach przy wietrze. Potem mówili, że to wiatr go przewrócił, ale to był wiatr 11 metrów na sekundę. To był słaby jakiś wiatr, tak? I te boczne murki przy schodach prezydenckich są porządne, więc tam w ogóle nie powinno go, wiatr zwykły nie powinien go przewracać, więc co się gorzej oglądało, konferencję prasową czy tę wywrotkę jego? Ja nie konstatuję tego z radością, to nie jest tak, że zacieram ręce, o stary dziad się wywalił, tylko jestem przerażony, że moim krajem, mam 2 kraje, no, w których mieszkam, Polska moja matka i Arizona moja żona. I martwię się tym faktem, że ktoś taki zarządza, bo widzę, że nie on zarządza, czyli kto? Kamala Harris, której nie wybieraliśmy na prezydenta? Czy może pani Rice, ta od Obamy babeczka? Czy może Obama zarządza? Jakaś niewybrana przez naród grupa ludzi stoi za Bidenem i zarządza. To jest pytanie, na które nie znamy odpowiedzi i to nas martwi.
Bo ale nie ma żadnych dziennikarzy śledczych, nie ma kogoś, kto siedził.
Co, tylko oni nie zadają pytań, bo na fiszce ich nie ma, więc oni nie mają szansy zadać pytania.
No dobrze, mamy w Stanach jeszcze jedno pytanie ekonomiczne, tym razem o ten wielki program, bo zdaje się, on będzie uruchomiony, ale Republikanie mogą powiedzieć dość i jest taka walka w tej chwili w Stanach. Ona może być ciekawa, bo to pokazuje, jak lewica łamie pewne przyjęte standardy. Chodzi o procedurę, która nakłania w Senacie do większego konsensusu, do współpracy z opozycją. Jak to zresztą wspomniano już konferencję oglądałem, to tam było takie zniecierpliwienie strony lewicowych dziennikarzy, kiedy w końcu ten akt zostanie zdjęty, kiedy Biden pójdzie na ostro z senacką częścią republikanów i kiedy będzie chciał swoje akty przeforsować niemalże siłą. To jest element debaty w Stanach Zjednoczonych.
To się filibuster nazywa, czyli po naszemu obstrukcja tak parlamentarna. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, bo tutaj chodzi o taką, że musi 60 senatorów zagłosować, a nie... musi ich być trochę więcej przy zmianie, przy uchwalaniu ważnych przepisów. A w tej chwili w zasadzie Kongres amerykański ani Senat nie mają legitymacji do rządzenia krajem. Jak popatrzymy na większość w niższej izbie, w kongresie, tam jest 10 głosów, tylko demokraci mają więcej, przy sali, na której jest ponad 400 ludzi. Mają tylko 10 głosów więcej od republikanów. To jest za słaby margines, żeby mówić o przypadkowy rozkład głosów. Za słaby margines mają, za słabą przewagę, żeby mogli mówić, teraz będziemy rządzić tak, jak my chcemy. Jest 50-50. W Senacie jest dokładnie 50-50 i to już w ogóle świadczy o tym, że Senat nie ma żadnej legitymacji do rządzenia krajem. Czyli lewica w Senacie nie ma żadnej legitymacji do forsowania swoich przepisów za pomocą takiej sztuczki, że przewodnictwo w Senacie obejmuje wiceprezydent Kamala Harris i jej głos w sytuacji, gdy jest 50-50, jest przeważający. To jest sztuczka, ale to nie jest legitymacja do rządzenia. Jeżeli naród tak podzielił głosy, że jest 50-50, to strony powinny się, gdyby chciały dobrze dla własnego kraju, dogadywać za każdym razem na jakiś taki przepis, za którym jesteśmy w stanie zagłosować i my demokraci, i my republikanie razem. Bo naród jest podzielony równo, więc nie mamy moralnego prawa my demokraci, żeby za pomocą jednego głosu przeważać radykalną naszą reformę całego kraju. Bo przecież jest ta druga połowa ludzi, którzy tego nie chcą. No ale demokraci teraz idą na zwarcie i nie obchodzi ich morale. Nie obchodzi ich to, że przegłosują radykalną zmianę struktury całego kraju wbrew drugiej połowie tego kraju. To jest przemoc. Na tej drugiej połowie, która ma 50 głosów w Senacie. To jest przemoc. No ale Biden, on za chwilę umrze. Drugiej kadencji nie będzie. On walczy w tej chwili o spuściznę po sobie. Jak zostanę zapisany w księgach historycznych. Spotkał się z historykami wczoraj czy przedwczoraj, którzy mu doradzali, co ma zrobić, żeby się w historii zapisał złotymi zgłoskami. On chce być największym rozdawcą w historii Ameryki. FDR, Franklin Delano Roosevelt, to jest ten, który w czasie II wojny światowej był prezydentem i 4 kadencje wygrał. No nie dożył do końca 4. Wtedy jeszcze nie było przepisu, że tylko 2 kadencje. I on był rozdawcą. On rozdawał masy pieniędzy w Ameryce. New Deal wtedy właśnie się pojawił. Masoński program taki nowego porządku świata. I zapisał się FDR jako ogromny rozdawca ogromnej masy pieniędzy. Zapędził Amerykę w ogromne długi, które są spłacane do dzisiaj. I Biden chce zrobić to samo. Kolejne stymulusy chce uchwalać i rozdawać pieniądze z powodu COVID. Widu tym razem, żeby go tak zapisali jako największy rozdawca w historii.
I to jest
jako
pomysł.
Jak o pieniądzach jak było to... No, słucham.
Jak o pieniądzach, to dokończmy wątek pieniędzy, zanim będzie piosenkach, czy już zagramy piosenkę, bo może jednak jeszcze mnie fascynuje ten wątek pieniędzy, bo to są jakieś grube biliony dolarów, które zostaną rozrzucone i to nie wiem, czy pan też dostanie czek od Bidena, czy to pocztą przyjdzie, jak to będzie wyglądało.
Proszę pana, oni robią tak, żeby wszelkimi sposobami panu wcisnąć ten czek, więc oczywiście, że dostanę. Zależy im na tym, żeby każdy, co mu się należy, dostał, a ci, którym się nie należy, żeby im się należało. To jest tak skonstruowane. Każdy ma dostać czek od Bidena. W związku z tym, jak człowieku nie przelejesz sobie na konto i nie mamy cię zapisanego w skarbówce z twoim numerem konta, jeżeli nie mamy twojego konta, no nie wszyscy mają konta w Ameryce, paradoksalnie, no to znajdziemy cię po adresie. A gdybyśmy cię nie znaleźli po adresie, to jak masz dziecko w szkole, to cię po dziecku tam jest zapisane 1000 sposobów, jak dotrzeć z tym czekiem do osoby, której się należy oraz do wszystkich, którym się nie należy. Bo nielegalni imigranci też mają od Bidena dostać czeki, gdyż wszystkim się należy. Jak się wszystkim da po 500 zł, to tak jakby się nie dało nikomu. No nie wiem, czy państwo z matematyką jest kłopot teraz w szkołach w Polsce, ale to powinno być oczywiste, że jak wszystkim damy po 500 zł, to w zasadzie tak jakby nikt nie dostał. Bo bogatszy się robisz wtedy, jak ty coś więcej zarobiłeś niż twój sąsiad. A jak wszyscy zarobili równo, tak jak miało być w komunizmie, to wszyscy są równo biedni. I może nieważne, ile rozdamy. Jakbyśmy dzisiaj rozdali, tak jak Wałęsa chciał, $1 000 000 każdemu damy, to nadal wszyscy są biedni, pomimo że każdy dostał $1 000 000. Bo natychmiast ceny się dostosowują do tego, że no, wszyscy dostali $1 000 000, to trzeba skreślić po obu stronach równania ten milion, on jest nieważny. Inflacja wchodzi w grę natychmiast, ceny się zmieniają.
Bo przecież produktów ani usług nie przybywa, przybywa tylko pieniądza, często pustego.